pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, jest naszym gościem. Witam, panie dyrektorze. Halo.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam. Panie dyrektorze, dziś planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych w nawałnicach. Ostatnim czasem te nawałnice przetaczają się przez naszą ojczyznę. Taka też ta pora roku, która sprzyja tego rodzaju zjawiskom atmosferycznym i na tym cierpią chociażby uprawy. Rolnicy poszkodowani w nawałnicach oczekują szybkiej i realnej pomocy ze strony państwa. O jaką pomoc w pierwszej kolejności apelują rolnicy?
Cóż, na pewno musiała być to pomoc doraźna, udzielona szybko, która pomogłaby jak najszybciej powrócić do absolutnej normalności. Natomiast ja bardzo cieszę się, że prezydent był jedną z tych pierwszych osób, które pod koniec czerwca odwiedziły Lubelszczyznę. Był w Chrzanowie, był w Gminie Wilków. Widać tutaj dużą rolę, którą przy prezydencie Andrzeju Dudzie pełni jego zasadniczo chyba główny doradca dotyczący spraw rolnych, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W tym akurat przypadku, bo już na Lubelszczyźnie prezydent rozmawiał z premierem Morawieckim. Po pierwsze, rolnicy potrzebują oczywiście środków, które pozwolą im naprawić choćby budynki mieszkalne. Tam ponad 120 dachów zostało absolutnie zniszczonych, ale ogólnie uszkodzonych choćby w samej gminie Wilków ponad 300 budynków. Jeżeli chodzi o same uprawy, to ta Lubelszczyzna, gdzie grad i bardzo silny wiatr oraz deszcz szczególnie silnie uderzyły, to jest obszar, na którym tak naprawdę stanowi polskie zagłębie, jeżeli chodzi o uprawę chmielu. To te gospodarstwa uprawiające chmiel najbardziej ucierpiały. Ta pomoc doraźna jest oczywiście niezwykle istotna, ale jestem też przekonany, że prezydent Duda będzie starał się, to jest jakby kontynuacja pewnej misji Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nieco uzdrowić system ubezpieczeń rolnych w Polsce. No, my nie możemy za każdym razem reagować tylko doraźnie, tym bardziej, że już w sezonie wiosennym zabrakło środków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i do zwierząt gospodarskich. No, choćby na wiosnę bardzo szybko zabrakło środków na dopłaty, aby ubezpieczyć sady. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, może to faktycznie spowodować absolutnie tragiczną sytuację gospodarstw rolnych w przypadku wystąpienia takich właśnie zjawisk jak grad, jak deszcze nawalne, jak susze czy inne klęski. Tutaj bardzo ważna była interwencja Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ona wnioskowała do resortu rolnictwa o to, aby za każdym razem rokrocznie zagospodarowane były w budżecie środki na ubezpieczenie minimum 50% powierzchni gruntów rolnych w Polsce. No, sami rolnicy twierdzą, że takim podstawowym czynnikiem, który odwodzi ich od ubezpieczeń, jest zbyt niska opłacalność zarówno w kwestii prowadzenia hodowli opartej o żywy inwentarz, jak i upraw. Fakt, że ubezpieczenia właściwie nie są powszechne, a też same procedury bywają dla rolników często nazbyt skomplikowane. Zarzuty dotyczą także kwestii likwidacji szkód. One często stanowią dla rolników taką drogę, przez którą oni nie potrafią po prostu przebrnąć. No, same ubezpieczalnie z kolei niechętnie obejmują umowami uprawy, szczególnie narażone na niebezpieczeństwo takich zjawisk, jak te, z którymi mieliśmy do czynienia na Lubelszczyźnie, ale także zalań, takich jak przymrozki, jak susze. Wciąż też brakuje takich twardych przepisów, które w jakiś sposób egzekwowałyby konieczność ubezpieczania gospodarstw. I sądzę, że to będą te tematy, które długoterminowo, w szerszej perspektywie, prezydent będzie chciał w tej ważnej dla polskiego rolnictwa rozmowie poruszyć.
Przed polskim rolnictwem duże wyzwania, to chociażby w kontekście Polskiego Ładu, jak i Europejskiego Zielonego Ładu. Może rozpocznijmy od tego Zielonego Ładu oraz ta strategia od pola do stołu, które budzą pewnego rodzaju niepokój wśród chociażby producentów zbóż. Spadek produkcji zbóż od minimum 20% do nawet 50% to skutki, jakie wywoła Zielony Ład w Europie, przewidują eksperci. producenci przy tym zwracają uwagę, że podczas gdy Europa będzie wprowadzała coraz nowsze, bardzo kosztowne ekologiczne standardy, reszta świata będzie w tym samym czasie mogła swobodnie produkować i sprzedawać swoją żywność wyprodukowaną w konwencjonalny sposób. Jaki tutaj pan dyrektor widzi remedium na taką sytuację? Jakie będą koszty wprowadzania właśnie tego Zielonego Ładu?
Cóż, ojcze redaktorze, o kwestii Europejskiego Zielonego Ładu warto mówić jednak w pewnej korelacji z tym Polskim Ładem w kontekście rolnictwa, bo pewne elementy obu tych strategii zdecydowanie się zazębiają. My w Polsce w ramach Polskiego Ładu mówimy o takich elementach jak zwiększenie dopłat do paliwa dla rolników, to dobrze, ale także właściwie wyłącznie rozwijaniu ustaw, które już dziś funkcjonują, rozwijaniu i to właściwie nieznacznemu. Jeżeli chcemy ponownie uwalniać rolniczy handel detaliczny, to co? To oznacza, że system sprzedaży bezpośredniej wcześniej nie działał. Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, która jest kolejnym elementem, jest oczywiście bardzo istotna, ale w żaden sposób realnie nie wpłynie na wskaźniki polskiego rolnictwa w tak trudnym czasie odbudowy po pandemii. Pewne rozwiązania informatyczne, takie jak okienko, jak systemy pozwalające na identyfikację żywności, jak satelitarny system monitoringu upraw rolniczych, czy choćby wspominany też przez premiera centralny system zasobu państwowej ziemi, to są potrzebne inicjatywy jak najbardziej, natomiast w żaden sposób nie poprawią one realnej sytuacji na wsi. Cóż z tego, że my będziemy w Polsce wprowadzać tego typu rozwiązania, jeżeli rzeczywiście wisi nad nami groźba Europejskiego Zielonego Ładu i jakieś przedziwne, chore, dzikie fanaberie niektórych polityków, którzy starają się cały czas trzymać gdzieś nad głowami rolników taki topór kata. Żadne pompowanie miliardów w polską wieś, czy to przez Unię, czy przez nasz rząd, w żaden sposób nie pomoże, skoro cały czas mamy do czynienia właściwie z, mówiąc, przepraszam za określenie bardzo brzydko, ale wyrzynaniem hodowli zwierzęcej. Jeżeli komisarz unijny do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski wprost opowiada się za inicjatywą lewackich organizacji antyhodowlanych koniec epoki klatkowej, która faktycznie najbardziej z całej Unii uderzy właśnie w Polskę. Jeżeli resort rolnictwa podpisuje notę wspierając Niemców i Holendrów, którzy zbiją na tym kapitał, czy także Rosjan, notę, która ma wezwać Komisję Europejską do likwidacji hodowli zwierząt futerkowych, to o czym zasadniczo my mówimy? Gdzie jest ta obrona polskiej wsi, którą Prawo i Sprawiedliwość obiecywało rolnikom w całej kampanii wyborczej. Przecież to jest zwyczajne kłamstwo to, co dziś się dzieje. Rolnikom obiecywano stabilność produkcji, obiecywano im to, że będą się mogli oni rozwijać, że polskie rolnictwo będzie kwitło. Otóż nie będzie kwitło, jeżeli zlikwidujemy jego najbardziej intratną część. Atak na branże hodowlane, niezależnie od tego, czy są to zwierzęta futerkowe, drób, bydło, trzoda chlewna, bo wszystkie te sektory są dziś realnie zagrożone, czy to przez, mówiąc wprost, głupie decyzje władz, czy przez ataki organizacji antyhodowlanych. Te sektory budują bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Już nie mówimy tutaj wyłącznie o wskaźnikach ekonomicznych, ale mówimy o tym, aby Polacy mieli zabezpieczony dostęp do żywności, właśnie po to, abyśmy nie musieli korzystać z napływu taniej, nieprzebadanej żywności, choćby z krajów Mercosur, której napływ będzie bezpośrednio średnią konsekwencją wprowadzenia inicjatywy koniec epoki klatkowej. No, domagamy się tego, aby polscy rolnicy byli brani w obronę przez polskie władze, przez polskich polityków, przez ludzi, których albo polski rząd, albo Polacy w wyborach desygnowali do tego, aby pełnili oni bardzo ważne funkcje. Nie może być takiej sytuacji, jaka dziś ma miejsce w kwestii choćby hodowli zwierząt futerkowych, że z jednej strony podpisujemy notę, która ma zobligować komisję do wygaszania tej hodowli, a nie bierzemy pod uwagę tego, kto na tym zyska. W rosyjskiej prasie od kilku dni pojawiają się informacje dotyczące tego, że Rosjanie powinni masowo inwestować w hodowlę, bo przecież w Polsce ten dział niedługo zginie. Czy my naprawdę nie nauczyliśmy się niczego po czasach transformacji ustrojowej, czy nie nauczyliśmy się niczego w momencie, kiedy za bezcen poprzednie rządy rozsprzedawały polski majątek narodowy, kiedy oddaliśmy polskie cukrownie, kiedy Donald Tusk z całą swoją świtą sprzedawał polskie stocznie? Nie może być takiej sytuacji. My dziś musimy twardo stać na straży polskich interesów, bronić tych inicjatyw. Żeby tutaj jakby być sprawiedliwym, trzeba oddać, że nie wszyscy politycy reagują w taki sposób. Nie wszyscy dają się nabrać na te manipulacje pseudoekologów i tę zieloną ideologię. No choćby w głosowaniu nad rezolucją w sprawie inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej trzeba tutaj oddać, że jako jedyny tak naprawdę z kręgu Prawa i Sprawiedliwości przeciw zagłosował były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, za co jestem przekonany, że środowisko rolne będzie mu wdzięczne, ale tej inicjatywy nie poparli także europosłowie Solidarnej Polski, Patryk Jaki i Beata Kempa. To jest ważne, ale tych polityków jest wciąż zbyt mało. Ja apeluję do wszystkich europarlamentarzystów, polskich parlamentarzystów, aby jednak reprezentowali nasz interes narodowy, aby dbali o polskich rolników, o polską gospodarkę, a nie realizowali postulaty właściwie bliźniacze względem tych, którym dziś przyklaskują postaci takie jak Sylwia Spurek, która mam nadzieję bardzo szybko zostanie wyklęta przez swoje fatalne postulaty z kart historii politycznej Europy. No, jestem niezwykle zbulwersowany tym, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce, że polscy parlamentarzyści, europarlamentarzyści, politycy na niwie krajowej potrafią działać często tak wprost na niekorzyść środowisk rolnych. Jest to widmo dla mnie absolutnie nie do zniesienia. Natomiast niestety wybory pokażą, kto popełnił tych błędów więcej. Wyborcy, szczególnie wiejscy, decydowali o wynikach zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach do Europarlamentu, prezydenckich, w wyborach parlamentarnych. Za każdym razem bez głosów wsi Prawo i Sprawiedliwość nie wygrałoby. Nie wygrałoby tak znacząco, więc dziś domagałbym się wdzięczności i dotrzymywania danego słowa, bo tego wymaga honor, a nie chciałbym posądzać w przyszłości polityków ugrupowania rządzącego o brak tego honoru i okłamywanie środowisk wiejskich.
Gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby dla przyszłych pokoleń, prowadzą te małe, średnie, rodzinne gospodarstwa rolne. To one są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i regionów. Jednak, panie dyrektorze, tu pojawia się pytanie również, na ile te małe gospodarstwa rolne będą w stanie spełnić normy europejskie, będą w stanie inwestować w to, aby modernizować swój chociażby park maszynowy, aby tutaj ta działalność dalej się rozwijała, dalej się kwitła, aby ta kwestia również biurokracji nie pochłaniała znacznej części sił, które można by zupełnie w innym kierunku zainwestować.
Ojcze, szanowni państwo, to nie jest żadną tajemnicą. Tutaj jakby odpowiedzią są same cyfry. Małe gospodarstwa nie będą w stanie w żaden sposób udźwignąć ciężaru pociągnięcia tego rolnego wózka. Pewnie nawet nie poradziłyby sobie z tym gospodarstwa średnie, których również mamy w Polsce dużo. Chcąc, nie chcąc, to te największe gospodarstwa budują realne wskaźniki eksportu i produkcji polskiej żywności. Ma to odzwierciedlenie zarówno w sektorze hodowlanym, jak i w sektorze upraw. To zrównoważone rolnictwo, ono pojmowane jest niewłaściwie, bo powinno stanowić ono pewien balans między właśnie tymi małymi gospodarstwami, dla których musi być miejsce w sektorze rolnym, tych średnich, które również muszą mieć swoje miejsce, jak i tych dużych, które również muszą mieć pełne prawo produkować. Jeżeli my dobrowolnie pozbawimy się tych budujących wskaźniki rolnictwa, gospodarstw, to najzwyczajniej znikniemy z rolniczej mapy świata. Tym bardziej, że w Polsce w zasadzie nie funkcjonuje system spółdzielczości rolnej. Może w mniejszym stopniu w sektorach produkcji mleczarskiej i sadowniczej. Natomiast reszta rolników nie działa w sposób zorganizowany, wobec czego małe gospodarstwo nie będzie w stanie eksportować swoich towarów, ponieważ nie będzie również w stanie stworzyć jednorodnej, gigantycznej partii materiału, która jest potrzebna na to, do tego, aby eksportować. Jest to jasne jak słońce dla całej Europy Zachodniej, w której poziom spółdzielczości rolniczej, poziom zorganizowania gospodarstw wynosi często niemal 100%. Tak jest w Niemczech, tak jest w Holandii, w Danii, w Belgii. W Polsce ten współczynnik wynosi 15%. Jeżeli my będziemy produkować wyłącznie na rynek lokalny, przestaniemy być istotnym graczem. Ja nie chciałbym, aby polskie rolnictwo stało się, choć już powoli to się dzieje, taką tarczą strzelnicą, jaką stał się choćby stała się choćby polska energetyka. To nie trudno zauważyć, że te branże, nie tylko rolne, ale także choćby skupiające przemysł, w których Polska była silna bądź jest silna, czyli takie jak choćby branża wydobycia, jak sektor wydobycia węgla, jak choćby polski przemysł stoczniowy, polskie cukrownictwo już wspomniane, te wszystkie branże dziwnym trafem padają momentalnie, stają się jakimiś ofiarami przedziwnych unijnych przepisów, które faktycznie prowadzą do tego, aby te branże wyciąć w pień. No nie ma zgody i nie będzie zgody polskiej wsi na to, aby tego typu rozwiązania stosować wobec naszych rolników. Rolnicy są atakowani ze wszech stron. To już jest jedna wielka ideologiczna wojna, w której polska wieś jest właściwie w samym centrum, ale nastroje polskiej wsi emanują także na zachód. Już w ubiegłym roku, już 2 lata temu przez Europę przeszły gigantyczne protesty rolnicze i jestem przekonany, tutaj wydaje mi się, że nie tylko ja, bo mówił o tym choćby także prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, że jeżeli dalej Unia Europejska, jeżeli dalej Polska będzie iść w takim kierunku właściwie zażynania swojego rolnictwa, to rolnicy wyjdą na ulicę i nie będą to już tak pokojowe protesty, jak te w ostatnich latach. I trudno się rolnikom dziwić, ponieważ mają oni naprawdę nóż na gardle. Oni walczą już nie tylko o to, aby mogli hodować, ale walczą, czy uprawiać ziemię, ale walczą o to, aby mogli zadbać o byt swoich rodzin, rodzin swoich pracowników. Tutaj mówimy w skali Europy o milionach osób, pewnie nawet o dziesiątkach milionów, które są zatrudnione w sektorze rolnym, czy to jako pracownicy najemni, czy jako właściciele, ziemscy gospodarze. No, nie może być pogardy dla tak licznej grupy ludzi, od której zależy tak wiele.
Pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, był naszym gościem. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za spotkanie, rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.